Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Rzymie zaprezentowano nową książkę kardynała Ratzingera, w której przestrzega przed konsekwencjami budowania Europy bez Boga. Już za chwilę aktualności watykańskie. Audycję Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej poświęcimy nowym decyzjom po niedawnym szczycie w Brukseli. Mówić także będziemy o panoramie racławickiej eksponowanej we Wrocławiu od 20 lat. Na wtorkowy magazyn 21 czerwca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI przekazał wyrazy współczucia po śmierci kardynała Jaimesina. W telegramie kondolencyjnym Ojciec Święty przypomniał zaangażowanie byłego arcybiskupa Manili w dzieło ewangelizacji oraz promowanie godności, dobra wspólnego i jedności narodu filipińskiego.
Kardynał Jaimesin należał do najwybitniejszych postaci Kościoła i odegrał istotną rolę w życiu społecznym swej ojczyzny. Krytykował wprowadzenie w 1972 roku stanu wojennego na Filipinach, a w 1986 poparł protesty przeciwko dyktaturze Ferdinanda Marcosa. Doprowadziły one do przemian demokratycznych. 15 lat później opowiedział się po stronie przeciwników skorumpowanego prezydenta Josefa Estrady. Protesty społeczne przyczyniły się do upadku tego polityka i objęcia władzy przez Glorię Macapagal Arroyo.
Kardynał Jaimesin urodził się 31 sierpnia 1928 roku w rodzinie chińsko-filipińskiej. Był 14 z 16 dzieci. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1954 roku, sakrę biskupią w 1967, a 7 lat później został metropolitą Manili. Do kolegium kardynalskiego włączył go Paweł VI w 1976 roku. Dwa lata temu Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z zarządzania stołeczną archidiecezją. Żegnając się wówczas z wiernymi, kardynał Sin podkreślił, że największą plagą Filipin jest działalność polityczna, w której nie ma miejsca dla Chrystusa. W ostatnim okresie hierarcha miał poważne problemy zdrowotne, które nie pozwoliły mu uczestniczyć w konklawe w kwietniu bieżącego roku. Zmarły purpurat był człowiekiem, który nigdy nie lękał się przeciwstawiać wielkim tego świata w obronie prawdy i praw człowieka, stwierdził arcybiskup Oscar Cruz, metropolita Lingayen Dagupan. Po śmierci kardynała Jaimesina kolegium kardynalskie liczy 181 purpuratów, w tym 115 elektorów.
Rzecznik prasowy Watykanu Joaquin Navarro-Valls potwierdził termin pierwszej międzynarodowej podróży Benedykta XVI. Ojciec Święty uda się na 20. Światowy Dzień Młodzieży do Kolonii. Będzie tam przebywał w dniach od 18 do 21 sierpnia.
W siedzibie Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan w Rzymie obraduje zgromadzenie ROACO, dzieł pomocy kościołom wschodnim. Spotkanie poświęcone jest Ukrainie i Ziemi Świętej, zwłaszcza studiom tamtejszych księży i seminarzystów na uczelniach rzymskich i krajowych, mówi prałat Krzysztof Nitkiewicz z Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Czerwcowe spotkanie ROACO jest zazwyczaj takim podsumowaniem rocznej działalności ponad 20 tworzących je dzieł charytatywnych. Tematyka obecnych obrad koncentruje się głównie wokół sytuacji kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Ten kościół został, jak wiadomo, oficjalnie zlikwidowany przez władzę w 1946 roku, później działał potajemnie i dopiero od 15 lat cieszy się pełną wolnością. Uczestnicy ROACO wysłuchali relacji arcybiskupa większego Lwowa kardynała Huzara oraz arcybiskupa Jurkowicza, nuncjusza apostolskiego w Kijowie i zastanawiali się, w jaki sposób wesprzeć grekokatolików w procesie odbudowy struktur duszpasterskich, życia monastycznego, bo mnisi na wschodzie są bardzo poważani. Także chodziło o udzielenie wsparcia dla kościelnej działalności społecznej. Mówiło się również, jak zsynchronizować tę pomoc z pomocą udzielaną innym kościołom na tym samym obszarze, to znaczy kościołowi rzymskokatolickiemu, łacińskiemu oraz kościołowi rusińskiemu na Zakarpaciu. Trzeba pamiętać, że chociaż katolicy na Ukrainie stanowią około 14% ludności, to ich prestiż, a co za tym idzie wpływ na życie kraju, na jego kulturę, jest o wiele, wiele większy. Inne tematy obecnego ROAKO to pomoc dla studentów obrządku wschodniego w Rzymie. Mamy ponad 500 takich studentów, przy czym jest również rzesza studentów prawosławnych, którzy są wspierani przez naszą kongregację. Dyskusja dotyczy także sytuacji katolików Ziemi Świętej, Iraku oraz w Etiopii i Erytrei. W obecnym spotkaniu uczestniczy rekordowa ilość osób. Obok wspomnianego już kardynała Huzara, arcybiskupa Jurkowicza, gościmy prezydenta papieskich dzieł misyjnych arcybiskupa Hozera, nuncjusza apostolskiego w Izraelu, arcybiskupa Sambiego, kustosza Ziemi Świętej, sekretarza papieskiej rady do spraw jedności chrześcijan i wielu ważnych przedstawicieli zarówno dykasteriów rzymskich, jak i różnych dzieł charytatywnych.
Papież przestrzega przed mętną ideologią wolności i niebezpiecznymi konsekwencjami prób budowania Europy bez Boga. Do włoskich księgarni trafiła książka kardynała Józefa Ratzingera Europa świętego Benedykta w obliczu kryzysu kultury. Ojciec Święty napisał ją krótko przed wyborem na stolicę Piotrową. Jej prezentacja odbyła się w Rzymie. Niektóre fragmenty opublikował dziennik Corriere della Sera.
Kardynał Ratzinger pisze m.in. o debacie na temat preambuły Konstytucji Europejskiej i braku w tym dokumencie odniesienia do Boga oraz chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu. Jego zdaniem nie można traktować na serio twierdzeń, że zapis taki raniłby uczucia wyznawców innych religii. Jest on raczej świadectwem budowania ludzkiej wspólnoty bez jakiegokolwiek odniesienia do Boga. Motywów takiego rozwiązania autor upatruje w lansowaniu tezy, że podstawą tożsamości europejskiej jest radykalna kultura oświeceniowa, a inne kultury muszą się jej podporządkować. Wychodzi ona z pojęcia wolności, które jest wartością podstawową.
Kardynał Ratzinger podkreśla, że w takim rozumieniu poszerza się pojęcie dyskryminacji. Może się ono przekształcić w coraz większe ograniczenia wolności przekonań i swobody religijnej. Niebawem nauka Kościoła o moralnym nieładzie związków homoseksualnych czy brak zgody na udzielenie święceń kapłańskich kobietom mogą być traktowane jako sprzeczne z duchem Konstytucji Europejskiej, przestrzega autor. Nie neguje on istnienia w kulturze oświeceniowej wartości istotnych także dla chrześcijan, jednak brak określenia pojęcia wolności prowadzi do dogmatyzmu, który okazuje się coraz bardziej wrogi wolności, stwierdza na łamach swej najnowszej książki kardynał Józef Ratzinger. Gdzie kończy się obraz, a zaczyna rzeczywistość? Odpowiedź na to pytanie próbuje znaleźć większość zwiedzających Muzeum Panoramy Racławickiej. Wrocławianie obchodzą w tym miesiącu 20-lecie jego otwarcia. Od 14 czerwca 1985 roku monumentalne dzieło Kossaka i Styki obejrzało tam ponad 6 milionów ludzi.
Wielkie malowidło upamiętnia zwycięską bitwę pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku pomiędzy wojskami powstańczymi pod wodzą Tadeusza Kościuszki a armią rosyjską. Malowali je we Lwowie od sierpnia 1893 roku do maja 1894 roku Jan Styka i Wojciech Kossak. Było to pierwsze malowidło panoramowe, które miało uświetnić powszechną wystawę krajową we Lwowie. Udostępniono je uroczyście 5 czerwca 1894 roku, a blisko 500 000 zwiedzających w pierwszym półroczu jej istnienia było dowodem uznania społecznego dla tego dzieła. Z okazji jubileuszu 20-lecia panoramy racławickiej we Wrocławiu pamiątkowe medale otrzymali m.in. metropolita wrocławski, arcybiskup Marian Gołębiewski i arcybiskup senior kardynał Henryk Gulbinowicz. Kardynał porównuje drogę panoramy z Lwowa do Wrocławia do powojennej drogi wielu Polaków na Dolny Śląsk.
Panorama wrocławicka przypomina nam wschodnie rubieże najjaśniejszej Rzeczypospolitej, gdzie przez szereg wieków tworzona była polska kultura, gdzie powstawały bardzo piękne dzieła, nie tylko malarskie, ale także rzeźba, ale także architektura i ta kościelna, i ta świecka. Przecież tam były bardzo piękne zamki warowne, które broniły nas, wschodnie rubieże, przed tym, co zagrażało od wschodu. Teraz, gdy oglądamy panoramę wrocławicką, jest to dzieło sztuki, które podnosi nas na duchu, bo to było zwycięstwo. Nie wszystkie powstania nam się udały, nie wszystkie powstania przyniosły zwycięstwo, a właśnie to kościuszkowskie było zwycięskie. Dlatego też powinniśmy często tu przychodzić, ładować akumulatory do swojej służby narodowi i Panu Bogu.
Po 20 latach od otwarcia panoramy obejrzało ją ponad 6 milionów widzów. Jednak najdostojniejszym gościem był Ojciec Święty Jan Paweł II, który zapragnął ją obejrzeć podczas swego pobytu we Wrocławiu 1 czerwca 1997 roku.
Wieczorem już wiadomo było, że czeka go dalsza trasa. Rozmawialiśmy, a mój, może gdybyś mnie do panoramy zaprowadził. Ja tego nigdy nie widziałem, tylko słyszałem o niej. W Lwowie nie byłem. Po cichutku papieżaśmy przywieźli, żeby nie robić żadnego zbiegowiska. I on tak tu stał i patrzał. I w pewnym momencie powiadał tak, to jest prawdziwe zwycięstwo. Kościuszko, ale tu wrocławianie dokazali ogromnego wysiłku, że może to cały świat oglądać.
O swoim pierwszym wrażeniu po obejrzeniu panoramy mówi arcybiskup Marian Gołębiewski.
Gdy przyjechałem tu na jakiś zjazd do Wrocławia i poszedłem do panoramy, to byłem tak oszołomiony, że nic nie przesadzam. Jak się zapatrzyłem, to chciałem wejść w tę panoramę, tylko że mnie zatrzymały barierki, bo inaczej bym się wtopił całkowicie w ten pejzaż ukazujący te różne epizody z tej bitwy pod Racławicami. Bo jest to coś, co człowieka przejmuje, bo jest to coś, co wciąga, bo jest tam kawał naszej historii i to pokazanej od najlepszej strony.
15 września 2004 roku podziwiał panoramę racławicką 6-milionowy zwiedzający.
To jest rzeczywiście fenomen. Wielu wieszczyło w 1985 roku, że panorama się musi znudzić, że to się opatrzy. To jest w końcu muzeum jednego obrazu. A tych widzów cały czas przybywa i przychodzą cały czas.
Romuald Nowak, dyrektor Muzeum Panoramy Racławickiej.
Wynika to chyba z tego, że z jednej strony jest to temat patriotyczny, no zryw narodu polskiego, walce o niepodległość po raz pierwszy. Wszystkie stany o tą niepodległość biły się pod Racławicami. A z drugiej strony to powoduje jak gdyby przychodzenie tych osób, które jak gdyby naszej historii dobrze nie znają. One się odejdą dlatego do panoramy, że chcą obejrzeć właśnie ten fenomen znowu kulturowy końca XIX wieku, tą iluzję przestrzeni, którą malarze w sposób doskonały przedstawili, a przy okazji, jak przychodzą już do nas, uczą się polskiej historii.
XIX-wieczne dzieło stało się wizytówką stolicy Dolnego Śląska i wrocławianie nie wyobrażają sobie swojego miasta bez panoramy racławickiej.
Niezwykle dobrze pamiętam atmosferę sprzed 25 lat.
Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz.
Największa rzecz, jaka się wtedy w Polsce wydarzyła, to oczywiście była Solidarność, ale kiedy na tej fali entuzjazmu także właśnie o panoramie bardzo, bardzo dużo rozmawialiśmy i było to fantastycznie. Nie ulega wątpliwości, że panorama jest też turystyczną atrakcją numer jeden Wrocławia i tak ma być.
Do końca czerwca wszyscy, którzy mają, tak jak panorama, 20 lat, mogą ją zwiedzać za symboliczną złotówkę. Z Wrocławia dla Radia Watykańskiego ksiądz Cezary Chwilczyński, Radio Rodzina.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Nowe decyzje o integracji europejskiej. Odbywający się w Brukseli w dniach 16 i 17 czerwca szczyt unijny dotyczył dwóch zasadniczych debat. Losów unijnej konstytucji i kształtu budżetu wspólnotowego na lata 2007-2013. Dyskusja przywódców Unii Europejskiej zakończyła się jednak bez konkretnych rozwiązań. Z braku pomysłów, jak wyjść z impasu po referendach konstytucyjnych we Francji i Holandii, postanowiono poświęcić najbliższe 12 miesięcy na wspólną refleksję i szeroką debatę w państwach członkowskich. Przywódcy wyznaczyli sobie na połowę 2006 roku spotkanie, którego celem będzie ocena rezultatów debat nad traktatem konstytucyjnym przeprowadzonych w poszczególnych krajach. Nie udało się również przyjąć planu budżetowego dla Unii, a głównych przyczyn fiaska upatruje się w brytyjsko-francuskim sporze o tak zwany rabat we wpłatach Wielkiej Brytanii do budżetu Unii Europejskiej, o dotacje dla rolników, a także żądania Holandii redukcji jej składki członkowskiej. Premier Luksemburga, przewodniczącego w tym półroczu Unii Europejskiej, i szef Komisji Europejskiej ostrzegali, że bez dobrego kompromisu w tych sprawach Unii nie uda się odzyskać zaufania obywateli i uniknąć głębokiego kryzysu czy wręcz paraliżu. Szczyt nie osiągnął oczekiwanego skutku, ale z obserwacji jego prac można wyciągnąć ważną naukę dotyczącą racji, sposobu zaangażowania i argumentacji podnoszonych wobec tego wspólnego dzieła Unii Europejskiej. Zgodnie mówi się o pewnym kryzysie zaufania do Unii. José Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: jeśli będziemy atakować Europę 6 dni w tygodniu, to trudno oczekiwać, że w niedzielę obywatele ją poprą. Podobnie lider grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Martin Schulz, zauważył: nie można przypisywać sobie wszystkich powodzeń, a Europie tylko porażki. Już dużo wcześniej, podczas sesji Parlamentu Europejskiego, eurodeputowani zgodnie dokonali samokrytyki za oderwanie się instytucji unijnych od obywateli. Na pewno sposób argumentowania poszczególnych państw członkowskich zależy od ich punktu widzenia i jest nieraz subiektywnie referowany. Na przykład Francja nie chce za żadną cenę zrezygnować z dopłat do rolnictwa, stanowiących ponad połowę budżetu Unii, podtrzymując w ten sposób konkurencyjność swoich gospodarstw. Wielka Brytania z kolei nie godzi się na przeznaczanie tak wielkich sum na rolnictwo wobec innych niedowartościowanych wyzwań, takich jak nauczanie i nowoczesne technologie. Holandia natomiast uważa, że jej składka do wspólnej kasy jest za wysoka, przemilczając jednak z drugiej strony swoje zyski z działalności ogólnounijnej, pobierania opłat celnych w jej portach. Przywódcy krajów unijnych powtarzają teraz, że najlepszym rozwiązaniem jest rozwaga, refleksja, danie sobie czasu. Ale to, co może być niepokojące, to atmosfera wśród obywateli. Potrzeba nie tylko refleksji, potrzeba aktywnej, poważnej debaty, pozbawionej politycznej poprawności, bardzo szczerej debaty, a przede wszystkim Europa bardzo potrzebuje przywództwa i wspólnej, wielkiej idei działania razem. Jak wyraził się jeden z polityków, na tej wspólnej ławce każdy musi się trochę posunąć, żeby zmieścili się wszyscy. Nie ma miejsca dla egoizmów narodowych. Jeżeli Unia będzie działać solidarnie, wtedy dzisiejsze klęski będą zwycięstwami, bo Europa musi iść do przodu, jak apeluje José Barroso. Musi pokazać, że potrafi odpowiedzieć na obawy i realizować swoje strategiczne cele, do których została powołana. Unia Europejska to nie tylko wspólny rynek, to nie tylko układy i pakty. Nie takiej chcieli na pewno jej założyciele i nie w takiej będzie nam się dobrze żyć.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Audycja księdza Bogusława Trzeciaka kończy już wtorkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.